Zapraszam Państwa na katechezę, sobotnia katecheza z Kościołem w trzecie tysiąclecie. W ramach katechezy zapraszam Państwa do wysłuchania powtórzenia homilii, która została wygłoszona podczas uroczystej mszy świętej sprawowanej na Jasnej Górze z okazji zakończenia 38. pieszej pielgrzymki góralskiej 31 lipca 2019 roku. Mszy świętej przewodniczył i homilię wygłosił Jego Ekscelencja ksiądz arcybiskup Marek Jędraszewski, metropolita krakowski.
Drodzy i czcigodni bracia w kapłaństwie, księża dziekani, proboszczowie, wikariusze z ojcem kierownikiem 38. już pieszej pielgrzymki góralskiej na Jasną Górę. Drogie osoby życia konsakrowanego, drodzy siostry, bracia, uczestnicy tej wspaniałej pielgrzymki, do stóp Matki Najświętszej, kochani górale. Hej tam spod Tater, spod siwych Tater, hej podmuchuje silny wiater, hej podmuchuje, z radością leci, matce góralskie wiedzie dzieci. Znacie zapewne, moi drodzy, ten wiersz Zofii Truty, z Bachledówki wyszli już górale. Wyszliście po raz 38. A dzisiaj ten dzień radosny i szczęśliwy. Jesteście u matki. Wyszliście tego roku z hasłem Maria, Matka Życia i Wolności. te dwa słowa, życie i wolność, to słowa prawdziwie święte, dla każdego człowieka niezwykle cenne, bo bez treści kryjących się za tymi słowami, bez tego, co znaczy prawdziwe życie i prawdziwa wolność, człowiek po prostu nie może być człowiekiem, nie żyje prawdziwie. Jakżeż głębokie światło właśnie na te dwa słowa rzucają czytane przed chwilą fragmenty Pisma Świętego przeznaczone właśnie na dzisiejszy dzień. Wiemy najpierw z naszego doświadczenia, jak te słowa święte i wielkie i ważne zostały i są dzisiaj nieustannie bezczeszczone i kłamliwie co do swojej treści odwracane. Bo lekceważy się życie, bo lekceważy się Boga, który jest Twórcą życia. Bo mówi się przede wszystkim o życiu, które ma być wydajne i pożyteczne. A z dezaprobatą patrzy się na życie, które wydaje się dla niektórych zupełnie bezproduktywne, a zatem bezsensowne. Bo wydaje się niektórym, że rodzące życie jest zagrożeniem dla wolności kobiety. A życie osób dotkniętych chorobami, nieszczęściem, w okresie terminalnym już, najlepiej jak najszybciej przeciąć, żeby bogate społeczeństwa nie musiały płacić, jak mówią, bezsensownie i niepotrzebnie. Bo wolność, to drugie słowo, nabrało takiego znaczenia, iż człowiek stawia się w miejsce Boga i sam chce decydować, co może czynić i co czynić powinien. Ale kryterium tego w gruncie rzeczy rozumienia wolności jest to, że dobre jest dla mnie. I to jest przejawem prawdziwej wolności, co służy przede wszystkim mnie osobiście. Inni się nie liczą. Bożek pieniądza sprawia, że na innych patrzy się w kategoriach wyzysku. Traktowanie jako przedmiot. A jak już nie może nic dać, albo ma za mało pieniędzy, po prostu się go odrzuca. Tworzy się nowe kategorie wolności, gdzie liczy się tylko i wyłącznie przyjemność, samorealizacja, gdzie niszczone są najbardziej podstawowe świętości. Jeszcze do niedawna, mówiąc to, myśleliśmy o krajach Zachodu. A dzisiaj z jednej strony widzimy, jak te kraje, jak te społeczeństwa, kiedyś głęboko chrześcijańskie, wymierają i tracą na znaczeniu, a z drugiej strony, jak ten walec absolutnej wolności zaczyna toczyć się po naszej polskiej ziemi. I dlatego też próba za wszelką cenę obrony postaw, które nie mają nic wspólnego z tą wizją człowieka, jaką dał nam Pan Bóg, jaką miał Pan Bóg człowieka stwarzając, jako kobietę i mężczyznę, powołaną do wspólnego życia, do posiadania dzieci, do dostrzegania w tym, że są dzieci, przejawu Bożego błogosławieństwa. To się odrzuca, to się neguje. A pod postacią ideologii LGTB próbuje się naszemu polskiemu społeczeństwu narzucić formy, które nie mają nic wspólnego z godnością człowieka. Popatrzcie sobie, moi drodzy, niekiedy z uwagą na zdjęcia tych ludzi, którzy biorą udział w tak zwanych paradach wolności. I popatrzcie na swoje twarze chociażby, uwieczniane zapewne bardzo często podczas tej pielgrzymki. I dostrzeżecie zasadniczą różnicę między człowiekiem, który zdąża do Boga, zmierzając do tronu Matki Naszej i Królowej, a człowiekiem, który w jakiejś mierze przekreśla to, do czego Pan Bóg go powołał, stając się w jakiejś mierze karykaturą siebie samego. I to wszystko w imieniu tolerancji. W starożytności już rzymskiej, wtedy, kiedy cesarstwo rzymskie i słusznie szczyciło się swoim prawem porządkującym cały ten wielki organizm państwowy, większy niż dzisiejsza Unia Europejska. Już wtedy ukuto hasło summum jus, summa iniuria. Szczyt prawa, najwyższe prawo, a jednocześnie szczyt bezprawia. Bo można niekiedy tak manipulować prawem, że ono staje się narzędziem krzywdzenia drugiego człowieka w imię prawa. A dzisiaj, trawestując to starożytne powiedzenie, można by powiedzieć: szczyt tolerancji jest największą nietolerancją. Bo ci, którzy głoszą tolerancję, są najbardziej nietolerancyjni wobec ludzi wierzących, wobec świętych, dla człowieka wierzącego, dla katolika w Polsce najświętszych spraw. Parodia ze mszy świętej, rąbanie kościoła siekierą, ataki na księży, a zwłaszcza to, co tu w tym świętym miejscu u Matki Bożej, naszej Królowej, musimy powiedzieć: bezczeszczenie jej świętego wizerunku. W imię tolerancji. I boimy się tego, co mogłoby się stać, gdybyśmy temu ulegli. Nam ulegać nie wolno. I stąd właśnie to Boże Słowo, które dzisiaj rozbrzmiewa najpierw z Księgi Wyjścia, nawiązujące do bardzo ważnych chwil w życiu narodu izraelskiego, kiedy opuszczali Egipt, ziemię pogańską, dom niewoli i szli do ziemi obiecanej, do ziemi wolności. To nie była wcale dla nich łatwa droga. ale była to droga z Bogiem. Z Bogiem, z którym w imieniu całego ludu izraelskiego rozmawiał Mojżesz twarzą w twarz. I wszyscy widzieli, że kiedy kończyła się ta rozmowa i Mojżesz wracał do swoich, to skóra na jego twarzy płonęła do tego stopnia, że budziła lęk. I prosili, aby Mojżesz tę swoją twarz zakrywał. Ale jakże znaczącą rzeczą było to, że właśnie podczas tych rozmów Boga z Mojżeszem Bóg dawał Mojżeszowi polecenia, jak ma żyć naród izraelski zdążający do domu wolności, do ziemi obiecanej. Mojżesz przekazywał zatem te słowa swojemu ludowi i były to słowa, które stanowiły te najbardziej zasadnicze kryteria tego, czym jest wolność, które tę wolność określały i które swój szczyt osiągnęły w tym przepisie, który znajdujemy już w Starym Testamencie, a który przywołał po wiekach Pan Jezus, przebywając na palestyńskiej ziemi. Będziesz miłował Pana Boga swego całym swoim sercem, ze wszystkich swoich sił, całą swoją duszą. To jest pierwsze przykazanie. W naszej polskiej mądrości wyraża się to w powiedzeniu, które zapewne znamy wszyscy. Jeśli w naszym życiu Bóg jest na pierwszym miejscu, to wszystko jest na właściwym miejscu. Wystarczy, żeby był Bóg i wiara w Niego, i miłość do Niego. To wszystko zaczyna się dalej właściwie układać. To właściwie wtedy też rozumiemy, co znaczy drugie przykazanie miłości, miłować bliźniego jak siebie samego. I wtedy wiemy, że realizujemy siebie nie wtedy, kiedy jesteśmy zapatrzeni w siebie, w swoje pragnienia, niekiedy bardzo egoistyczne, ale kiedy myślimy o drugim człowieku, o tym, co możemy dla niego zrobić, co dla niego uczynić, w czym pomóc, jak się zachować, niekiedy wyprzedzając jego prośbę. Wtedy dopiero stajemy się w pełni człowiekiem, a więc istotą stworzoną na Boży obraz i Boże podobieństwo. Bo Bóg jest miłością, a my jesteśmy najbardziej do Boga podobni właśnie wtedy, kiedy kochamy drugiego człowieka. I kiedy potrafimy pochylić się nad nim i dostrzec to, jak bardzo go kocha Bóg, skoro on istnieje, i jak bardzo zaufał nam Bóg, jeśli drugiego człowieka, zwłaszcza słabego, chorego czy bezbronnego, zlecił naszemu poczuciu odpowiedzialności. Jeżeli w nas jest to poczucie, to wtedy rzeczywiście miłość Boga rozlewa się na świecie poprzez nas samych. I to sprawia, że rozumiemy też do końca słowa Pana Jezusa z dzisiejszych dwóch przypowieści o skarbie ukrytym w roli i o drogocennej perle. A dokładniej o ludziach, którzy dostrzegłszy to, co najważniejsze, byli gotowi zrezygnować z tego, co już posiadali. Swoiste ryzyko, by posiąść to, co najbardziej szlachetne i doskonałe. Sprzedać wszystko, by kupić ziemię, gdzie jest skarb. Sprzedać wszystkie perły, by kupić tę najbardziej drogocenną. Zaryzykować dla Boga, którego mamy kochać właśnie całym sercem, ze wszystkich swoich sił, całą swoją duszą, można by powiedzieć, całym swoim człowieczeństwem. Szliście, moi drodzy, do stóp Matki Najświętszej Jasnogórskiej pod hasłem Maryja, Matka Życia i Wolności. Bo ona najpierw swoim życiem pokazała, co znaczy kochać Boga całym sercem, ze wszystkich swoich sił. Co znaczy oddawać swoje życie Bogu. Mimo że miała swego oblubieńca Józefa i mimo to, że zapewne marzyła o swoim domu i o dzieciach, jak w każdej normalnej rodzinie. Ale w chwili, kiedy Pan Bóg poprzez słowa Archanioła Gabriela zażyczył sobie od niej szczególnego daru, otwarcia się na Boga całą jej kobiecą istotą, stania się matką Syna Bożego. Ona to przyjęła, nie na ślepo. Chciała zrozumieć, jak to się stanie. I otrzymała odpowiedź mocą Ducha Świętego. Więc zrozumiała, że jej decyzja w pełni wolna i świadoma musi być jedna. Oto ja, służebnica Pańska. Oto ja, która wsłuchuję się w słowa samego Boga i chcę być im posłuszna. I dlatego niech mi się stanie. Uczy nas, czym jest życie otwarte na Boga. Pokazuje nam, że będąc otwartym na Boga, daje się życie. W jej przypadku dała nam Zbawiciela świata, który o sobie powiedział: ja jestem życiem. Życiem, które pokonuje grzech, śmierć i szatana. I pokazała nam też, czym jest wolność, realizująca się według tej hierarchii wartości, na której szczycie znajduje się sam Bóg. Jak wiemy, niełatwa droga. Nie bez powodu zwiemy ją, Matkę Najświętszą, także Matką Bolesną. Ale też wiemy, że jako pierwsza spośród synów i córek całej ludzkości została wzięta do nieba. Niedługo będziemy obchodzili to święto wniebowzięcia, a potem ukoronowana, umiłowana przez Boga jako najwspanialszy kwiat i cud stworzenia. stworzenia. I kiedy my dzisiaj, drodzy bracia i siostry, kiedy wy dzisiaj po trudach wielu dni zdążania do tego miejsca i na tę godzinę, i na tę chwilę raz jeszcze rozważacie, rozważamy, czym jest życie w oczach Boga i czym jest wolność, ku której wyswobodził nas Chrystus. Tym bardziej rozumiemy, jak konieczna jest, jak ważna i niezbędna wasza modlitwa, ta pielgrzymkowa, ta dzisiejsza, będąca zwieńczeniem waszych trudów i waszych zmagań, aby dojść. Ale jakże niezbędna jest ta modlitwa sięgająca przyszłości, za naszą ojczyznę, aby była Bogiem silna, za Polskę, aby wiernie trwała przy krzyżu i Ewangelii. Modlitwa o to, aby ona, dana nam z wysokości krzyża poprzez świętego Jana Apostoła na Matkę, pokazywała sobą, co znaczy być matką. Jak wielka to godność, jak niezwykłe powołanie, jako ogromna przestrzeń otwierającego się dzięki macierzyństwu serca. Ile takiej cichej dobroci, może nawet niezauważonych łez. Matka. Tej godności matki trzeba się uczyć. A mężowie i mężczyźni muszą przed tym wielkim darem macierzyństwa zawsze z ogromnym szacunkiem się pochylać. I co znaczy także wolność, której smak właśnie tutaj na Jasnej Górze rozbrzmiewa na polskiej ziemi jak nigdzie indziej. Bo tutaj u stóp naszej królowej byliśmy zawsze. To podkreślał zawsze też z wielką mocą święty Jan Paweł II Wielki. Tutaj zawsze byliśmy wolni. Wolnością dzieci Bożych. Szczęściem czystego sumienia. Gotowością, by o tę wolność zmagać się. Także, a może przede wszystkim w czasach trudnych. Więc przybywamy dzisiaj. Więc przybywacie wy, drodzy mieszkańcy gór, do stóp naszej Matki i Królowej, ucząc się od niej, Matki, co znaczy życie otrzymane i przekazywane dalej. Ucząc się od niej, naszej królowej, co znaczy skarb wolności. I dlatego z taką mocą, z takim zaufaniem, z takim przekonaniem też, że nie można inaczej, mówimy tutaj dzisiaj na tym świętym miejscu. Maryjo, Królowo Polski, jestem przy Tobie. Pamiętam, czuwam. Amen.
Drodzy Państwo, wysłuchaliśmy powtórzenia homilii wygłoszonej przez Jego Ekscelencję księdza arcybiskupa Marka Jędraszewskiego, metropolitę krakowskiego, podczas uroczystej mszy świętej sprawowanej na Jasnej Górze z okazji zakończenia 38. pieszej pielgrzymki góralskiej 31 lipca.